Jesteśmy na krótko przed wyborami na Ukrainie. Nawet podejrzewano Poroszenko, że celowo ogłosił stan wojenny, by przesunąć termin wyborów. One są zaplanowane na marzec. Zdaje się, w tej chwili w sondażach prowadzi Julia Tymoszenko, która jak gdyby ożywiła się w swojej aktywności politycznej. Jak może ta sytuacja wpłynąć i jak w ogóle wygląda sytuacja na Ukrainie? Bo z jednej strony mamy rzeczywiście trudną sytuację na Ukrainie, ale z drugiej strony też obserwujemy, że pomoc niesiona z Unii Europejskiej, kilka dni temu Komisja Europejska przeznaczyła kolejne 0,5 miliarda euro na pomoc Ukrainie, na pomoc, która ma przyspieszyć proces integracji z Unią Europejską, czyli zwalczenie korupcji, przygotowanie rzetelnego systemu sądownictwa, przejrzyste budżety. Obecny budżet został dobrze zaakceptowany przez Unię Europejską, budżet Ukrainy. Ale jak właśnie ta sytuacja może wpłynąć na przyszłość Ukrainy w najbliższym czy najbliższym czasie?
Ukraina podpisała układ stowarzyszeniowy z Unią Europejską i realizuje ten układ stowarzyszeniowy. Tak jak powiedziałaś, cały szereg reform jest wdrażanych, ale postęp jest nierówny, można powiedzieć. Są dziedziny, w których do przodu trudno się posunąć. Walka z korupcją ciągle jest bardzo trudna. Putin i wrogowie Ukrainy liczą na to, że naród ukraiński się po prostu zmęczy tymi reformami i machnie ręką i wróci na łono matki Rosji, prawda? Ale moim zdaniem nie ma teraz takiej możliwości. Awantura wywołana przez Putina, aneksja Krymu, ona bardzo zmobilizowała Ukraińców, trzeba powiedzieć. I mimo, że oni kiedyś, kilka lat temu, prawda, żywili wobec Rosji bardzo przyjazne uczucia, to w tej chwili absolutnie nie ma mowy o jakimś dobrowolnym zwrocie w stronę rosyjską. Ale może dojść do sytuacji, w której kandydaci bardziej prorosyjscy mogą istotnie wygrać w wyborach albo prezydenckich, albo parlamentarnych i wtedy będziemy mieli mniej proeuropejski rząd, taki, który może po prostu zatrzymać część reform i spróbować jakby cofnąć Ukrainę do takiego geopolitycznego statusu, jaki ma obecnie na przykład Białoruś, prawda? To byłoby bardzo niedobre dla Europy i bardzo niedobre dla Polski. My chcemy mieć na naszej wschodniej granicy partnera demokratycznego, stabilnego i proeuropejskiego. To jest też kwestia naszego polskiego bezpieczeństwa.
No ile sytuacja mieszkańców Ukrainy, którzy żyją w coraz trudniejszych warunkach, emerytury tam są rzędu 200 złotych, a koszty życia codziennego wyglądają bardzo źle. Społeczeństwo jest coraz bardziej niezadowolone z sytuacji, w jakiej żyje. Czy to wpłynie na decyzję i na przesunięcie, aby właśnie następny rząd miał więcej przedstawicieli rosyjskich?
To znaczy, nie wiem, czy to będą przedstawiciele rosyjscy, ale z całą pewnością rośnie poparcie dla populistów po prostu. Takich, którzy właśnie oferują jakieś łatwe rozwiązania, a przede wszystkim krytykują obecne władze. Ja zwracam uwagę, że Ukraina dokonuje tych reform jednak w skrajnie niekorzystnych warunkach. Kraj stracił 10% swojego terytorium. 12 czy 15% swojego PKB, bo to akurat Donbas to jest najbardziej przemysłowy region Ukrainy, przeznacza 6% PKB na obronę narodową. Ma ogromne zadłużenie z poprzednich lat jeszcze. Dlatego sytuacja ekonomiczna jest rzeczywiście trudna. Ludzie żyją w trudnych warunkach i z całą pewnością dojdzie do zmiany rządu. Nie wiem, kto ostatecznie będzie prezydentem. Trudno powiedzieć w tej chwili, rzeczywiście jest kilku kandydatów, którzy wszyscy mają poparcie poniżej 10%, z jednym wyjątkiem pani Tymoszenko, która ma chyba około 15% poparcia. Ale to się jeszcze wszystko może zmienić. W drugiej turze może wygrać jakiś kandydat zupełnie z boku sceny politycznej, bo tam jest kilku takich amatorów politycznych, którzy też w tych wyborach startują. Jednym słowem, rzeczywiście mamy też z wielką niewiadomą, jeśli chodzi o przyszły kurs polityczny Ukrainy, ale to jest dla nas jakby sygnał, że powinniśmy wzmóc wysiłki, jeśli chodzi o wsparcie dla Ukrainy w tych miesiącach poprzedzających wybory, po to, żeby jednak mieć gwarancję, że wygrają te wybory siły proeuropejskie.
Drodzy Państwo, to jeżeli mogę zapytać, pan profesor poruszył teraz bardzo ważną kwestię. Jak Polska jako ten najbliższy europejski sąsiad, który jest w ramach Unii Europejskiej, powinien zaangażować się właśnie w pomoc Ukrainie od tej strony dyplomatycznej? Prezydent Poroszenko podczas tego ataku na Morzu Azowskim powiedział, że zadzwonił. Pierwszy telefon to był w zasadzie do prezydenta Andrzeja Dudy. No i chyba na tym się skończyło.
Tak, Polska była przez lata jakby adwokatem Ukrainy i takim proeuropejskim promotorem, można powiedzieć. Była krajem, który pierwszy uznał w ogóle niepodległość Ukrainy. Budowaliśmy te relacje przez lata i cieszyliśmy się tutaj opinią niezawodnego sojusznika. Zresztą w Europie wszyscy, jak była mowa o Ukrainie, to dzwonili do Warszawy i pytali, co tam jest. Muszę powiedzieć z żalem, że tę rolę jakoś zgubiliśmy w ostatnich latach. Prawdopodobnie ze względu na spory, jakie się pojawiły na linii Warszawa-Kijów, związane z polityką historyczną naszego rządu. I to jest świadectwo niezbyt rozumnej dyplomacji, dlatego że spory historyczne oczywiście dzielą, ale najważniejsza jest teraźniejszość i przyszłość, prawda, którą trzeba budować. A tym bardziej, że mam do czynienia z sąsiadem, który zawsze będzie u naszych granic i podporządkowanie współpracy i pewnej strategicznej wizji stosunków dwustronnych wydarzeniom historycznym sprzed 70 czy 80 lat jest przejawem po prostu ogromnej naiwności, żeby powiedzieć to oględnie, ogromnej naiwności politycznej i braku naprawdę zmysłu politycznego. Polska powinna, to ja już powiedziałem, prawda, to jest w żywotnym interesie Polski leży to, aby Ukraina była krajem proeuropejskim i demokratycznym. Krótko mówiąc, żeby nie była po stronie Rosji. I zdumiewa mnie, że obecny rząd jakby nie do końca rozumiał tę polską rację stanu pod tym względem, bo gdyby rozumiał, to byłby znacznie bardziej aktywny w stosunkach polsko-ukraińskich. Mógłby na przykład zaproponować w Unii Europejskiej, żeby Unia wyznaczyła specjalnego wysłannika do spraw Ukrainy czy do spraw Krymu. To jest takie podniesienie rangi, można powiedzieć, stosunków i wtedy sprawy ukraińskie stawiałyby na forum unijnym w sposób bardzo regularny. Powinna również dbać o to, żeby zrealizować plan, o którym się mówi od kilku lat, plan, tak zwany nowy plan Marszala dla Ukrainy, który wsparłby rozwój Ukrainy i właśnie pozwolił ukraińskim obywatelom przede wszystkim odczuć poprawę warunków życia, tak żeby oni zrozumieli, że integracja z Europą się również przekłada na poprawę standardów życia w ich kraju. To są wszystko inicjatywy, które powinny wychodzić z Warszawy, prawda? Niestety teraz w Warszawie nie ma pomysłów na politykę ukraińską i w związku z tym Ukraina jest troszkę tak pozostawiona sama sobie. A powiadam, dzieje się to z wielką szkodą dla nas, dla Polski.
Tak, to jest prawda, że nie potrafimy skorzystać z mądrości Niemców, którzy bardzo dbali o to, by przesunąć granice Unii Europejskiej poza Polskę, odsunąć je od siebie i tym samym zapewnić bezpieczeństwo swojemu krajowi. Natomiast tej refleksji u nas w naszym kraju nie ma. Nasi politycy, nasi rządzący dzisiaj kompletnie nie myślą o tego typu bezpieczeństwie. Mówią o islamistach, mówią o uchodźcach, że ochronili nas przed niebezpieczeństwem ze strony terrorystów, co jest bzdurą totalną. Granice są otwarte i każdy terrorysta może sobie przyjechać do Polski, kiedy tylko chce. A tu, gdzie faktycznie są instrumenty, które można byłoby wykorzystać, żeby zapewnić bezpieczeństwo naszemu krajowi, naszemu społeczeństwu, tu nic się nie dzieje.
No tak, brakuje wyobraźni, jak powiedzieliśmy, i niestety polską polityką zagraniczną w tej chwili kierują jakieś historyczne resentymenty. Czy są skutki widać, bo popsuły się stosunki właściwie Warszawy na wszystkich, można powiedzieć, azymutach, prawda? Z Brukselą, z Berlinem, z Paryżem, z Izraelem, z Waszyngtonem. No trudno sobie naprawdę wyobrazić gorszy obraz po 3 latach rządów Prawa i Sprawiedliwości, gorszy stan polityki zagranicznej, tak jak to ma miejsce obecnie.
Dziś naszym gościem w studiu w Parlamencie Europejskim był pan profesor Dariusz Rosati, europoseł z Europejskiej Partii Ludowej, no i oczywiście europoseł Danuta Jazłowiecka. Drodzy Państwo, serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję bardzo.
Pozdrawiamy.
Pozdrawiamy, do usłyszenia.